Będziemy powoli zaczynać. Dzisiaj dla niektórych jest wyjątkowy wieczór. Dzisiaj się okaże w nocy. Dzisiaj wieczorem okaże się, czy warto było czekać przez cały rok, czy warto było pracować przez cały rok, bo dzisiaj mamy Oscary. I czy Leonardo DiCaprio dostanie w końcu tego Oscara, czy nie, na którego zasłużył. I tak zastanawiałem się nad tym i stwierdziłem, że w sumie to fajnie, że Bóg zorganizował zbawienie trochę inaczej, bo jakbyśmy mieli czekać na takie, że tak powiem, wyniki, to byłoby ciężko, a tak mamy, tak przychodzimy, mamy Oscara. Dobrze. Okej. Czyli dzisiaj, jutro w gazetach prawdopodobnie wszyscy będą pisali o tym, czy Leonardo dostanie, czy nie. A teraz zapraszam Grzegorza.
Dzięki, Michael. Słuchajcie, rozpocznę od pytania. Kto z nas jako dziecko czy nastolatek nie marzył sobie, jak dorosnę, jak się wyrwę spod władzy rodziców, spod władzy nauczycieli, to będę wolny, będę niezależny, pojadę, gdzie będę chciał i będę robił, co będę chciał. I rzeczywiście, człowiek przekroczył osiemnastkę, czy jak tam określimy granicę, wyrwał się spod władzy rodziców, jest już wolny, może jechać, gdzie chce, może robić, co chce, ale się ożenił. Czy wyszedł za mąż? I znowu trzeba kogoś słuchać. Albo trzeba iść do pracy i kogoś słuchać. Miało być tak wspaniale. Pojadę sobie, gdzie będę chciał, będę robił, co będę chciał. Trwało krótko. Znowu trzeba kogoś słuchać. To dobrze czy źle? Jak skończę osiemnastkę i człowiek kończy osiemnastkę, idzie na przykład na studia, najlepiej do innego miasta, gdzie nie tylko władza, ale i wiedza rodziców nie sięga. Pojawia się zjawisko zwane akademikiem, zdjęte wszelkie ograniczenia, tak, pełna wolność, luz. Podczas tej serii wykładów zajmujemy się tematem, co to jest zbawienie, co kryje się za tym słowem, na czym polega to zbawienie, które przyniósł Chrystus, co to znaczy, że On jest Zbawicielem świata, Chrystus, Zbawiciel świata. Mówiliśmy już o wielu aspektach, zresztą na koniec planuję podsumowanie, taką panoramę zbawienia, gdzie jeszcze raz popatrzymy na te wszystkie wspaniałe aspekty, które się na nie składają. Ale jeszcze kilka aspektów wymaga omówienia. Jesteśmy w temacie uświęcenie. To właśnie jeden z elementów zbawienia. Uświęcenie. Z chwilą, kiedy Chrystus zamieszkał w nas, rozpoczął się proces przemiany różnych naszych cech dzięki działaniu Ducha Świętego. O różnych takich cechach ostatnio mówiliśmy. Gniew, strach, narzekanie. Pominięte zostały pewne grube problemy, jak niemoralność, używki, nieuczciwość. To też są rzeczy do zmiany. ale są one raczej oczywiste. Tu patrzymy na takie bardziej subtelne. Dzisiaj jeszcze jedna cecha, w której potrzebujemy przemiany. Tą cechą jest, skoro ma być na podobieństwo Chrystusa, pewnego razu Chrystus powiedział takie słowa, Ewangelia Jana 8. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jezus miał pewną postawę wobec tego, który Go posłał, wobec swojego Ojca. Pragnął czynić to, co Ojciec chciałby czynić. Pragnął czynić to, co podobało się Ojcu. Wyobraźmy sobie, że Bóg Ojciec mówi do Syna Jezusa Chrystusa: wiesz, jaki jest plan? Oddasz swoje życie na krzyżu. A Jezus odpowiada: wybacz, Ojcze, ale mam inne plany. Ja sam wiem, co mam robić. Czy taka była postawa Chrystusa? Była to postawa ta, którą miał, jak ją nazwać? Niezależności? To moje życie i niech nikt się nie wtrąca. Kolejną rzeczą, w której potrzebujemy przemiany, jeszcze jedną rzeczą jest postawa niezależności. Bóg zamierza zmienić ją w nas na coś przeciwnego, na poczucie bycia przed kimś odpowiedzialnym. To marzenie z dzieciństwa, by wyrwać się z jakiejkolwiek zależności, stać się człowiekiem niezależnym. Tak, jestem człowiekiem wolnym i niezależnym, tak się czuję, ale dobrowolnie, z własnego wyboru, pragnę być kimś odpowiedzialnym za swoje życie, za to, co robię. Dlatego świadomie, z własnego wyboru, poddam moje życie Jego ocenie, posłucham rad, bo ufam, że to jest lepsze niż poczucie niezależności i postawa: to moje życie i nikt się nie będzie w nie wtrącał. Skoro Jezus pokazał taką drogę, ja też, jako Jego naśladowca, z własnego wyboru tego pragnę. Pragnę być przed kimś odpowiedzialnym. Potrzebujemy to dobrze zrozumieć, że taka postawa nie wyklucza tego, że człowiek staje się samodzielny w takim poczuciu odpowiedzialności za swoje życie. Jest to wręcz niezbędna cecha dojrzałości. Dojrzałość to jest gotowość i pragnienie, by wziąć na siebie odpowiedzialność. Niektórzy ludzie dojrzeli fizycznie, są jednak niedojrzali, nazwijmy to emocjonalnie, wewnętrznie, jeżeli nie pragną wziąć na siebie odpowiedzialności za całe swoje życie. Chętnie zrzucają odpowiedzialność na innych, szukają winnych swoich życiowych niepowodzeń. Winni są wszyscy inni, tylko nie oni. Przyczyną jest niedojrzałość, brak tego pragnienia, czy wręcz upodobania, by brać na siebie odpowiedzialność. Dojrzałość to właśnie pragnienie i upodobanie, by wziąć na siebie odpowiedzialność. Chcemy w czymś pomóc własnemu dziecku, albo może wnukowi w moim przypadku, a on mówi: ja sam, dziadek, nie pomagaj mi, ja sam. Dobrze. Wzrasta do dojrzałości, do samodzielności w niesieniu odpowiedzialności za swoje życie. Bardzo zdrowe. I wreszcie kiedyś powiedzmy, stanie się dojrzały czy dojrzała. Czyli samodzielny w poczuciu odpowiedzialności za swoje życie. Dorósł. Ale ta postawa absolutnie nie jest sprzeczna z tym, żeby czuć się przed kimś odpowiedzialnym. Gdy z własnego wyboru czynię siebie odpowiedzialnym przed kimś. Za to, jak rozgrywam swoje życie, jak ono wygląda. Nie chcę być przed nikim odpowiedzialny za to, co robię, jak żyję. To jest wyłącznie moja sprawa. Niech się nikt nie wtrąca w moje życie. Dlaczego Bóg jednak pragnie dla nas czegoś innego? Dlaczego jednak coś innego pasuje do rzeczywistości, w jakiej żyjemy? Dlaczego bycie odpowiedzialnym przed kimś jest czymś lepszym? Popatrzmy, co napisał na ten temat Piotr, apostoł, pierwszy list Piotra 5. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić, paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce. Nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Tutaj problem poczucia odpowiedzialności przed kimś jest omawiany w kontekście chrześcijańskiej wspólnoty. Jakie potrzeby ma chrześcijanin we wspólnocie? Wers drugi. Paście stado. Potrzeba bycia pasionym, karmionym, a więc potrzeba słyszenia pewnych prawd. Ale z dalszego kontekstu wynika, że te prawdy, które potrzebujemy słyszeć, czasami są trudne i są to wyzwania, które są nam stawiane. Tak, że potrzebujemy pokory, by je przyjąć. Ktoś może powiedzieć, wybacz, ale to jest moja sprawa, moje życie, nic ci do tego. Ale gdyby taki ktoś miał postawę odpowiedzialności przed kimś za swoje życie, to by się tym przejął i jednak dążył do zmiany. Człowiek potrzebuje słyszeć prawdy, które mu pomogą, niekoniecznie te, które sam by wybrał. Wczoraj wieczorem szedłem z kimś z was przez jedną z galerii handlowych i ten ktoś z was mówił mi coś o swoim życiu, o ostatnich wyborach, jakich dokonał i jakie planuje. Wyświetliło mi się coś, pewien szczegół, który trzeba by poprawić. Nie jest on najlepszy. Gdy mu to powiem, no to różnie może zareagować. Z pokorą, albo może przyjąć postawę niezależności. A więc pomyśleć sobie, to jest moje życie i tak zrobię po swojemu. Zachowam pozory, będę dla niego grzeczny, bo to mój przyjaciel, ale i tak zrobię po swojemu. Gdyby tak było, myślę, że będzie inaczej, okej, twój wybór. Ale dlaczego to jest ważne? Wers drugi, kluczowe słowo, strzegąc go, tak? Potrzeba bycia strzeżonym. Jest potrzeba, aby ktoś nas ustrzegł przed niebezpieczeństwem. Poczucie bycia odpowiedzialnym przed kimś za swoje życie uchroni nas przed wieloma niebezpieczeństwami. Bóg nas uchroni, ale jego ekonomia strzeżenia jest taka, że czyni to przez innych ludzi, którzy nas strzegą. Co nam grozi? Jakie niebezpieczeństwa czyhają? przed czym może uchronić nas ta postawa zależności, postawa bycia odpowiedzialnym przed kimś. Wymienię tutaj trzy zagrożenia. Pierwsze, uwikłanie się. Gdy człowiek wkracza na ścieżkę, która jest chybiona, ze względu na to, że dotyczy jakiejś na przykład niemoralności albo oddawania się pod wpływ środków, które uzależniają, albo nieuczciwości, to wszystko prowadzi do uwikłania i coraz trudniej jest z takiej drogi zejść. Najłatwiej jest postawić granicę na początku, najwyżej, później jest coraz trudniej. I potrzebujemy w tym pomocy przewodników, którzy uświadomią nam, powiedzą, postaw granicę tutaj, później będzie trudniej. Jak posłuchamy, zachowamy wolność. Jak nie posłuchamy, to się uwikłamy. Drugie zagrożenie, herezja, a więc sposób myślenia, który nie pochodzi od Boga, przeważnie dosyć ukryty, jakiś niuans subtelny, jakaś doktryna, którą ktoś zaszczepił, albo jeszcze pogląd sprzed nawrócenia, który nie został przemieniony przez Boże Słowo. Jeżeli nie będzie w nas poczucia odpowiedzialności przed kimś, kto ma nas strzec, znowu, im dalej, tym trudniej będzie nas spod tego wpływu wyrwać. Trzecie zagrożenie to zatrzymanie się w rozwoju. Dla Boga wartością jest ciągły nasz rozwój. Dobrze nam się żyje wtedy, kiedy się rozwijamy, kiedy wzrastamy. Wzrastajcie w łasce i poznaniu, mówi Boże Słowo. I Bóg wie, że to jest dla nas najlepsze. I potrzebujemy być strzeżeni przez naszych przewodników, by nie zejść ze ścieżki wzrostu z takich czy innych przyczyn. Przez na przykład jakieś zniechęcenie, gorycz, albo przez własną zarozumiałość, przez wejście na jakąś tam ślepą uliczkę. Chociażby przez to, że ktoś pociągnie nas w jakąś działalność, która zabierze czas i chrześcijanin wtedy nie ma już czasu na tą najlepszą ścieżkę wzrostu, bo ktoś namówił go na zaangażowanie, które zabierze mu życie. A więc konkretne zagrożenie, zmarnowanie potencjału, jaki Bóg dał. Jak chrześcijanin może ustrzec się przed tymi wszystkimi zagrożeniami? Wers drugi. Słowa strzegąc go, są skierowane do tak zwanych starszych, czyli do liderów i przywódców. Chcąc, by chrześcijanin ustrzegł się, sam się nie ustrzeże. Potrzebni są liderzy, przywódcy. Oni mają w tym pomóc. Przykład. Gdy byliśmy 20 lat temu na obozie w Raczkowej Dolinie na Słowacji, ten obóz to była gdzieś 1/6 tego, co dzisiaj jest obozem, albo jeszcze mniejszy, pojawili się w tym ośrodku dwaj ludzie, dowiedzieli się skądś, że jest tam obóz chrześcijański, powiedzieli, że są misjonarzami i chcieliby powiedzieć coś do uczestników obozu. Zadałem im kilka pytań, dowiedziałem się o ich poglądach, że jeżeli nie mówisz innymi nadprzyrodzonymi językami, to nie wiadomo, jak to jest z twoim nawróceniem i zbawieniem. I powiedziałem im, nie możecie nic powiedzieć na forum, ale my tylko przekażemy pozdrowienia. Nie powiecie ani jednego słowa. Byłem dosyć stanowczy, chociaż uprzejmy. No i zaraz wyjechali z tego ośrodka. Taka jest potrzeba bycia strzeżonym. Albo strzeżenie przed tym, że ktoś pociągnie na drogę, która zdaniem tych, którzy mają strzec, to jest ich odpowiedzialność, zabierze wszystkim dużo czasu, ale czy da rozwój, wzrost, bardzo wątpliwy. Więc wyobraźmy sobie, że przychodzi ktoś do mnie i mówi: chcę cię z radością powiadomić, że założyliśmy nową chrześcijańską działalność, nazywa się ona Chrześcijańskie Stowarzyszenie Jeżdżących Przepisowo. Czy mógłbyś skontaktować nas z ludźmi w waszej wspólnocie, którzy jeżdżą przepisowo? Robimy konferencję dla chrześcijan jeżdżących przepisowo, ogólnopolską. Szczytna inicjatywa. Sam zacząłem ostatnio jeździć przepisowo z pewnego ciekawego powodu, którego się nie domyślicie sami, więc niedługo wam go ujawnię, ale nie dzisiaj. Ewa jest świadkiem, ciężarówki za nami mrugają, że tak wolno jadę, ale przepisowo. Ale co ja bym sobie wtedy pomyślał, gdyby ktoś przyszedł do mnie z taką propozycją? Pomyślałbym sobie w ten sposób. Trzeba być bardzo pewnym swego, żeby zabrać komuś kawałek życia. Trzeba być bardzo przekonanym, że warto w to innych angażować, żeby zabrać komuś choćby jeden dzień z jego życia. Bo jest niebezpieczeństwo, że chrześcijanin zaangażuje się w kilka takich przedsięwzięć, chrześcijańskich kierowców, chrześcijańskich matek, chrześcijańskich zjadaczy kremówek wadowickich, czy tam miliony innych pomysłów. I tak się zaangażuje, że ani się obejrzy, jak trzeba odchodzić z tego świata, tak? Niestety niespecjalnie z czymś. Chyba że akurat dana inicjatywa zajmuje się duchowym pomnażaniem uczniów Chrystusa, są takie. Trzeba by to sprawdzić. Więc kiedy ktoś prosi mnie o coś podobnego, zazwyczaj mówię: wiesz, my w naszej wspólnocie jesteśmy bardzo zajęci, angażujemy się w małe grupy, wielu je prowadzi, budujemy innych na uczniów Chrystusa, bo w końcu przecież tylko to nam pozostanie kiedyś, prawda? Nasz wpływ na innych ludzi. Czy wiesz, ile czasu to zajmuje? Spory kawałek życia. Czy jesteś pewny, czy to, co chcesz nam dać, zdecydowanie nam pomoże? Czy to, co robisz, czy jest w tym pomnażanie uczniów Chrystusa? Czy możesz mi to pokazać? Bo ja nie miałbym odwagi zabrać komuś jednej godziny z jego życia bez przekonania, że jest to coś najlepszego, co można mu dać, co da wzrost w tym, co najlepsze. Jeśli tego nie ma, to przyjdź do nas i się tego naucz. Strzeżenie. Dosyć duża odpowiedzialność, prawda? Wiele dylematów. Ludzie potrzebują być strzeżeni. Którzy? Podopieczni, początkujący, a liderzy, przywódcy, czy taka potrzeba również ich dotyczy? Wers 5 w naszym tekście. Wszyscy przyobleczcie się w pokorę. Wszyscy mamy taką potrzebę. Ja mam tą potrzebę bycia strzeżonym, bym nie zszedł na manowce. Więc potrzebuję uświęcenia w tej dziedzinie, by odwracać się od postawy niezależności, od pragnienia, by przed nikim nie być odpowiedzialnym, do postawy przeciwnej. Tak? Pragnę być przed kimś odpowiedzialnym, pragnę, by moje życie było przez kogoś sprawdzane, bym nie zszedł na manowce, bym nie zszedł ze ścieżki wzrostu. Z tym mocno wiąże się temat odpowiedzialności tych, którzy prowadzą tą rolę, potrzebują jak najlepiej spełniać, jeżeli jesteś liderem w taki czy inny sposób, by czuwać nad innymi, przygotowywać dobry pokarm, dobre pasienie, używając tutaj tych słów w przypadku liderów małych grup, żeby bardzo dobrze przygotowywać się do spotkania na blachę, jak to się mówi, ufając jednocześnie Bogu i by strzec, czyli interesować się tym, co dzieje się w życiu podopiecznych, myśleć o tym, czy to, za czym biegną, to najlepsza droga, czy to jest ich wzrost. I delikatnie, z miłością, powiedziałbym czule, korygować. Bóg obiecał coś dla tych, którzy poświęcą się, by dobrze spełnić to swoje zadanie. Wers 4 w naszym tekście. Otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Otrzymamy niezniszczalną nagrodę, jakiś pałacyk w wieczności albo jego odpowiednik w tej rzeczywistości, do której Bóg nas prowadzi. Ale dzisiaj zajmujemy się tą cechą, w której potrzebujemy uświęcenia, tą cechą do zmiany jest właśnie pragnienie bycia niezależnym, by dojść do niezależności i nie być przed nikim odpowiedzialnym za swoje życie. Jeżeli taka postawa gdzieś pokutuje w nas, to przejawi się tym, że niechętnie się uczymy, albo pozornie się uczymy, nie pozwalamy jednak sobie pomóc i w konsekwencji wikłamy się w ślepe uliczki. Potrzebujemy zmiany tej postawy, potrzebujemy uświęcenia, że warto być przed kimś odpowiedzialnym za to, co się robi. Gdy nie ma takiej postawy, gdzieś głęboko w sercu, takiego upodobania do bycia przed kimś odpowiedzialnym, co się wtedy dzieje? Tylko pozornie się uczymy, bo tak wypada, ale jest to nieskuteczne. Takie niby bycie odpowiedzialnym przed kimś nie uchroni nas przed zejściem na manowce. Takiego człowieka nie da się strzec. Zmierza on do ruiny, do uwikłania i nie da się mu pomóc. I na nic trud przewodników. Dlatego takiego właśnie sposobu myślenia nam w naszej wspólnocie też trzeba, jako jednej z fundamentalnych zasad, zwłaszcza u nas, którzy jesteśmy liderami, tak, potrzebujemy pokazywać dobry wzór bycia odpowiedzialnym przed kimś. Taki wzór potrzebujemy pokazywać swoim życiem dla kolejnych pokoleń chrześcijan, których Bóg przyprowadzi do naszej wspólnoty. Ale powróćmy do pytania, dlaczego warto? Dlaczego warto stawiać się w tej pozycji odpowiedzialności przed kimś? Postawię tezę. Człowiek rozwija się bez porównania lepiej i szybciej, gdy jest przed kimś osobiście odpowiedzialny. Czy to jest prawda? List do Efezjan, 4 rozdział. Dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Bóg obdarzył Kościół darami, uczynił go bogatym poprzez ludzi, poprzez to, jak ich wyposażył. I każdy z nas jest jak brylant stworzony przez Boga. Każdy z nas bez wyjątku otrzymał niepowtarzalny potencjał, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że człowiek sam nie posiada wystarczających zdolności, by uruchomić swój potencjał. Do uruchomienia potencjału potrzebni są ludzie, którzy pomogą. Jeżeli wybiję się na niezależność, nie rozwinę się do pełni potencjału. I właśnie tu możemy zobaczyć rolę duchowego przewodnika. Taka osoba jest odkrywcą skarbów, które tkwią w człowieku. jest potrzebny, żeby odkryć to i pomóc uruchomić. Jednak warunkiem, który jest niezbędny, żeby właśnie w tym pomóc, to właśnie to, że ktoś musi czuć się odpowiedzialnym przed kimś, tak? Pozwolić na to, żeby ktoś ocenił i też pójść za jego sugestiami. Sam tego mocno w życiu doświadczyłem. Osoba, przed którą Bóg dał mi przywilej być odpowiedzialnym przez 7 lat mojego życia, byłem wtedy, prowadziliśmy razem ze mną wspólnotę w Chrzanowie. Po kilku latach niesienia mi pomocy, naszych spotkań, przyjaźni i tak dalej, powiedział pewnego dnia: gdy zostaniesz przywódcą Kościoła Baptystów w Polsce, pomyślałem sobie wtedy, czyś ty chłopiec zwariował, ja na czele w skali kraju, była to dla mnie 100% abstrakcja, jakiś inny świat, trochę przerażający. Jednak niecałe 10 lat później ten etap mojej służby w Kościele stał się faktem. Człowiek sam nie posiada wystarczających zdolności, by uruchomić swój potencjał. Do uruchomienia potencjału potrzebni są ludzie, których Bóg użyje. Jeżeli wybiję się na niezależność, niewiele z tego potencjału się ujawni. Ale jeżeli będziemy pokorni, nawet tak zahukany człowiek jak ja może znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Wtedy naprawdę byłem, jak to się mówi, zahukany. Mój sposób podejścia do wielu rzeczy był żałosny. Sposób, w jaki myślałem, podchodziłem do różnych rzeczy. Ale skorzystałem z okazji, żeby być przed kimś odpowiedzialny. Kogo Bóg postawił na mojej drodze jako przewodnika, podjąłem decyzję zaufania, tak naprawdę Bogu. I ten wybór, ta przemiana, by stać się przed kimś odpowiedzialnym, jest jak zwrotnica, jest jak jedna z najważniejszych zwrotnic naszego życia, która spowoduje, że zamiast kręcić się po bocznicy, będziemy mknęli jak ekspres. Dlatego mądrość Boża mówi, popatrzmy, list do Hebrajczyków 13, bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo nie byłoby to dla was korzystne. Dlaczego rozwijamy się lepiej i szybciej, gdy jesteśmy przed kimś odpowiedzialni? Przed kimś, kto przygląda się naszemu życiu, czuwa nad nami, też potrafi to robić? Ponieważ sami nie potrafimy. Nie posiadamy wystarczających zdolności, by się ustrzec. Tak? Wiele sił ciągle nas gdzieś z drogi odciąga. Jeszcze jeden własny przykład, ale muszę tutaj zapytać w trosce o was, jak tutaj pierwsze 5 rzędów temperatura dobra jest, ok? Czy trzeba ją troszkę obniżyć? Obniżyć. Trzeci rząd mówi, że nie, ale pierwszy, że tak, czyli Sławku, tak, ze 2 stopnie w dół. Dzięki. A więc jeszcze jeden własny przykład. Ktoś, kto później stał się moim mentorem, kimś, przed kim chętnie stawiałem się w pozycji bycia odpowiedzialnym przez wiele lat. Kiedyś przed laty, jak przyjrzał się mojemu życiu, to powiedział, że chyba za mało czasu poświęcam na przygotowywanie nauczania, wykładów. Powiedział, jak dasz ludziom pokarm kiepskiej wartości, to będą głodni, i nie będą widzieli sensu w ofiarowaniu. Będziesz musiał wtedy podjąć dodatkowe zajęcie, aby się utrzymać. Wtedy będziesz miał jeszcze mniej czasu na przygotowanie nauczania I ludzie będą jeszcze bardziej głodni, będą widzieli jeszcze mniej sensu w ofiarowaniu i będziesz musiał jeszcze bardziej dorabiać. Co zrobiłem? Przyłożyłem się bardziej do nauczania. Po iluś latach temat wrócił, ale z innej strony. Mój mentor zobaczył, że prawie cały mój czas poświęcam na przygotowanie nauczania ekspozycyjnego. Nauczałem wtedy całych ksiąg i przygotowywanie takiego nauczania zajmowało mi nieraz kilkadziesiąt godzin w tygodniu. I powiedział: Grzegorz, ty nie jesteś jakimś kontraktowym nauczycielem, który ma tylko zaspokajać potrzeby nauczania. Jesteś duchowym przywódcą, który ma prowadzić ludzi do celu. Potrzebujesz bardziej to zrównoważyć. Widział, że wchodzę w kolejną ślepą uliczkę. Fajnie jest być przed kimś odpowiedzialnym. Nigdy nie żałowałem. No dobrze, powiesz, ale czy nie wystarczy być po prostu odpowiedzialnym przed Bogiem? Po co przed człowiekiem? Co tam człowiek? Ja przed Bogiem jestem odpowiedzialny za swoje życie. Pierwszy list Piotra 5, wracamy w takim razie. Piąty wers. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Tu widzimy, możemy zobaczyć najważniejszy powód, dla którego warto być przed kimś odpowiedzialnym. W wersie szóstym znajdujemy słowa: ukuszcie się pod mocną ręką Boga, a w wersie piątym: bądźcie poddani starszym. Postawa poddania ludziom jest sprawdzianem poddania Bogu. Mamy tylko jedno serce i albo jesteśmy poddani Bogu i ludziom, albo ani Bogu, ani ludziom. Ktoś, kto chce być poddany nikomu innemu, jak tylko Bogu, tak naprawdę nie chce być poddany nikomu. Dlatego chrześcijanin potrzebuje być przed kimś osobiście odpowiedzialny, przed kimś, z kim ma osobiste więzi. Jest to ważne z jednego jeszcze powodu, mianowicie takiego, że tej postawy zależności, posłuszeństwa, bycia odpowiedzialnym przed kimś. Oczywiście przed Bogiem, ale tej postawy musimy się nauczyć. Posłuszeństwo czy poddanie jest czymś, czego trzeba się nauczyć. Wzór pokazał sam Chrystus. Zobaczmy, co jest powiedziane w liście do Hebrajczyków 5. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Nawet Syn Boży, Jezus Chrystus, musiał nauczyć się posłuszeństwa, gdy w ogrodzie Getsemane stanął przed wyborem, czy pójść za planem Ojca, czy własną drogą. Podjął decyzję na korzyść planu Ojca, ale kosztowało go to takie zmaganie, że jego pot był jak krople krwi. Tak każdy chrześcijanin, który ma być przez niego używany, potrzebuje nauczyć się posłuszeństwa, potrzebuje upokorzyć się przed Bogiem, ale nie ma innego sposobu jak właśnie taki, żeby być pokornym przed ludźmi. Inaczej, jak w ogóle będzie miał prawo w przyszłości kogokolwiek wzywać do posłuszeństwa, skoro sam się tego nie nauczył? Jeżeli więc Duch Święty dzisiaj uświadamia tobie, że dążenie do niezależności jest problemem twojego serca, co warto zrobić? Klasyka. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści od wszelkiej nieprawości. Potrzebujemy wyznać Bogu tą postawę niezależności jako grzech. już niedługo. Tak mi się uda wszystko w życiu poustawiać, że będę całkowicie niezależny. Nie będę musiał nikogo słuchać, przed nikim się tłumaczyć i wtedy będę szczęśliwy. Ale Bóg pokazuje nam lepszą drogę. Mam nadzieję, że Bóg uchroni każdego z nas tutaj bez wyjątku przed tą postawą, że ja wiem najlepiej, przed tym mrocznym światem własnych wyobrażeń, na korzyść tego, jaki On ma plan dla naszego życia. On to przynosi zawsze przez innych ludzi, których użyje w Twoim życiu, ponieważ Ciebie kocha. Jeżeli skierujesz swoje zaufanie na Niego, On poruszy niebo i ziemię, żebyś się nie zawiódł, nie zawiodła. On powoła i przygotuje tych, przez których odpowie na Twoje zaufanie, przez których ukierunkuje do pełni potencjału, także warto Jemu zaufać.